co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Jak przebiega zdalne nauczanie, zwłaszcza w klasach 1-3 szkół podstawowych? Jakie wyzwania stanęły przed nauczycielami, rodzicami i dziećmi i jak udaje się je pokonywać? Co zmieniło się od czasu wiosennego lockdownu? Dziś przyglądamy się sytuacji w regionie. Sylwia Misiak, zapraszam. A goście dzisiejszej audycji to nauczycielki Magdalena Borkowska z Nowej Soli, Paulina Bartlińska i Anna Walczak z Zielonej Góry oraz Małgorzata Gogol, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Bożnowie w gminie Żagań. Głos oddamy też rodzicom najmłodszych uczniów. A zaczynamy od połączenia z dyrektorką niewielkiej placówki w powiecie żagańskim, sprawdzając, jak zdalne nauczanie przebiega na terenach wiejskich.
Małgorzata Gogol, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Bożnowie. Jest to trudny czas zarówno dla dzieci, dla ich rodziców, jak i dla nas, nauczycieli. No wiadomo, że ta pierwsza fala w marcu wszystkich nas zaskoczyła, bo to było coś niepojętego i musieliśmy się przestawić na zupełnie inny tryb pracy, zarówno panie w szkole uczące, jak i nauczycielki wychowania przedszkolnego. No teraz zdecydowanie jest lepiej, ponieważ nauczycielki i rodzice i dzieci przez ten okres trochę się wdrożyły do pracy takiej nauki na odległość, ale no wiadomo, że te młodsze dzieci wymagają często pomocy rodziców. Także my prowadzimy zdalne nauczanie poprzez platformy edukacyjne, jak i korzystamy przede wszystkim z Classroomu, Teamsa, ale też również i za pomocą telefonów, maili, SMS-ów, ponieważ nauczanie tych małych dzieci, szczególnie w pierwszej klasie, gdzie tam jest nauka pisania, czytania, to naprawdę wymaga pomocy rodziców. My mamy oczywiście plan zajęć takich, gdzie nauczyciele pracują z dziećmi od 9 do 13.15. Zajęcia najczęściej trwają około 30 minut, jedna lekcja, ale też w 1-3 się reguluje w zależności od stopnia trudności zajęć, od tego, ile dzieci, czy mają chęć na pracę z danym tematem, czy nie. Wtedy nauczyciel stosuje oczywiście wtedy różne przerówniki, gimnastyki na odległość, zabawy słowne, czy takie właśnie typu busy, zagadki, krzyżówki, ale też nauczyciele z uwagi na to, że czasami jest pomoc rodzica w obsłudze sprzętu potrzebna, umawiają się już indywidualnie wtedy z poszczególnymi uczniami i ich rodzicami na zajęcia takie popołudniowe, bo dużo rodziców pracuje i wtedy, kiedy między tą 9 a 13 są w pracy, tak? Nie każde dziecko sobie poradzi. Te starsze z trzeciej klasy to nie ma żadnych problemów, ale już te z pierwszej, z drugiej, to tam jest potrzebna czasami pomoc rodzica. Jest możliwość wypożyczenia komputera, czy tutaj wtedy już przez Urząd Gminy, czy z innej szkoły, gdzie jest więcej. Te, które ja mam, to laptopy, to panie korzystają. Ale jeżeli byśmy mieli takie sygnały, to wtedy jest to organizacyjnie do opanowania, żeby pożyczyć. No na pewno to nie jest komfort dla rodzica, kiedy są zajęcia w domu, tak, przez internet prowadzone. Wie pani, rodzice tak samo jak i my są różni. Jedni podchodzą do tego, że taka jest potrzeba chwili i na to nie mamy wpływu. To nie jest ani wina nauczyciela, ani wina rodzica. No po prostu taka jest sytuacja i to musimy jakoś przeżyć. U nas są małe klasy, także panie nie narzekają, bo to są dzieci, które od nas już chodzą często od 3-latków, więc są doskonale nam znane, ich możliwości i percepcyjne, ale wiadomo, że też się pojawiają i żarty, i jakieś tam dozwolone wygłupy, tak? Bo to przecież są tylko dzieci na lekcji, tak? Kiedy nauczyciel pracuje twarzą w twarz, też to jest i to jest chyba też i dobre. Nie ma jakichś takich przykładów naprawdę, że jest coś nie tak. Ale muszę powiedzieć, że po tej pierwszej, tej, która była w marcu, prawda, tym cyklu kształcenia na odległość, to pani, która miała wówczas pierwszą klasę, mówiła, że była zaskoczona tym, że dzieci lepiej się uczyły czytać, były bardziej dopilnowane niż jak pracowały w klasie, bo rodzic jednak miał tą świadomość, że to tutaj się nie śmignie, że tak powiem. I on też słyszał, jak to dziecko czyta, więc po prostu większą uwagę rodzice też dokładają, przynajmniej u nas. No mam nadzieję, że wszędzie do tego, żeby dziecko było przynajmniej pod tym kątem przygotowane. No bo technika czytania, no to trzeba wyćwiczyć. Tego nauczyciel nie nauczy, jak to mówią, do głowy nie sadzi, prawda? No gorzej teraz jest z nauką pisania, bo to jednak tą rączkę trzeba wypracować, poprowadzić. To jest indywidualne. Jeżeli nauczyciel pracuje w klasie, to on podchodzi indywidualnie do każdego dziecka, prawda? Przy tych manualnych motoryce takiej małej. Natomiast no online, no to jest trudno. No ale w miarę możliwości staram się. Jeszcze raz to podkreślę, że w tych młodszych grupach, klasach jest duża rola rodzica. Nawet jak dziecko chodzi do szkoły, tak, to rodzic musi być zainteresowany tym, co się dzieje na zajęciach i jak dziecko jest przygotowane. Bo starsze dzieci to już jest inna, że tak powiem, para kaloszy. Myśmy też prowadzili przecież na wiosnę, były też zajęcia w przedszkolu przez internet, tak? No tutaj już w ogóle rodzice mieli co robić. Przyjmowaliśmy taką zasadę, że panie oczywiście wysyłały propozycje. To były propozycje, tak? Różnych zajęć plastycznych, ruchowych, ale wiadomo, to jest w gestii rodzica. Czy miał czas? Bo wie pani, w przedszkolu to jest inna sprawa, tak? Wiadomo, że dzieci nabywają pewnej wiedzy, umiejętności, no bo one muszą tam do tej szkoły też się przygotować, ale to jest inna zasada. Rodzice intuicyjnie wiedzą, co trzeba. Mają też mnóstwo pomysłów. Było dzielenie się na forach, co tam mamy wymyślały, to naprawdę cuda na kiju. I też my skorzystaliśmy z tego, bo zawsze jak to mówią, co dwie głowy, to nie jedna. Każdy ma inny pomysł odnośnie swojego dziecka, ale to też można przełożyć na dziecko koleżanki, prawda? W innej rodzinie. Także fura pomysłów była, z których do tej pory panie też czerpią i korzystają. Wszyscy czekają w każdym razie, kiedy będzie koniec. I rodzice, i dzieci, bo to jak gdzieś się spotykamy, to wszyscy chcą do szkoły. W szkole, no szkoła to jest nie tylko nauka, ale to jest przede wszystkim więzi społeczne, prawda? Dzieci chcą się pobawić, dzieci chcą porozmawiać, czasami pożartować, czasami się pokłócić, no tak jak i w życiu, więc tego brakuje. I po prostu tutaj się martwimy, że ciężko będzie, jak dzieci wrócą. Bo tak samo było po wakacjach, ten dojście do takich, z powrotem do tych więzi społecznych między dziećmi w grupie, w klasie, że one muszą z powrotem w to sobie tak poukładać. To jest największa, mi się zdaje, szkoda dla dzieci, tego obcowania z innym, z rówieśnikiem, z innymi paniami, nie tylko z mamą, z tatą. No ale no, taka jest sytuacja, my staramy się tym dzieciom pomóc, jak możemy. Są też różne, panie mi tu, że różne są sytuacje takie, które muszą rozwiązywać, wychowawcze, tak, społeczne, nie tylko te związane z nauką, w sensu stricte taką dydaktyką. No ale no, musimy sobie radzić.
Naszą kolejną rozmówczynią jest Paulina Bartlińska, wychowawczyni pierwszej klasy w szkole podstawowej numer 2 w Zielonej Górze. Zapraszam do wysłuchania zarejestrowanej rozmowy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zdolne nauczanie trwa. Także dla uczniów klas 1-3, dla tych uczniów, którym no, teoretycznie najtrudniej, zwłaszcza pierwszakom, którzy są na początku swojej drogi edukacyjnej. Jakie są te doświadczenia pierwszych tygodni pracy z tymi najmłodszymi dziećmi na odległość?
Doświadczenia tej pracy są takie, że na początku była duża taka doza niepewności i zamartwienia się o te dzieci, czy sobie poradzą, bo jednak w starszych klasach, gdzie jest zbudowana relacja i z kolegami z klasy, i z wychowawcą, no wyobrażenie było takie, że to będzie jednak łatwiejsze niż w klasach pierwszych, gdzie to dopiero się wszystko formuje. Natomiast okazuje się, że dzieciaki wspaniale weszły w nauczanie zdalne. Bardzo intuicyjnie też poruszają się po tym świecie właśnie zdalnego nauczania. Są aktywne, fajnie reagują na wszystkie takie nowości, które w obszarze nauczania zdalnego można wprowadzić, które wpływają na interakcję pomiędzy nauczycielem a dzieckiem. I myślę, że mimo tego, że wiadomo, że wolelibyśmy wszyscy być w placówkach i pracować w trybie normalnym, to nauczanie zdalne jednak też w pewnym sensie można zaliczyć do coraz lepszej jakości i do nauczania udanego.
Jak w praktyce wyglądają lekcje w klasie pierwszej, jeśli chodzi o rozłożenie materiału, o czas pracy przed komputerem?
Każda lekcja trwa 30 minut, bo została skrócona o te 15. Jednak ja, pracując z pierwszoklasistami, działam zadaniowo. Więc jeżeli mamy przeznaczony dany materiał, który na tej lekcji chcemy zrobić, to zdarza się, że jakaś lekcja zakończy się 3 minuty szybciej i zaczniemy rozmawiać po prostu na tematy wychowawcze. Ale też w drugą stronę jest ta zgoda, żeby ta lekcja na przykład przedłużyła się o 7 minut, aż zakończymy zadanie. bardzo trudno jest później uzyskać ponowne skupienie na takim wysokim poziomie, kiedy dzieci się wybiją, kiedy na przerwie robią w domu różne aktywności. Niektórzy mówią o tym, że w tym 20-minutowym czasie przerwy między lekcjami potrafią upiec z rodzicami ciasteczka. Więc powrót później do treści, gdzie na przykład rozmawiamy sobie o życiu pszczół, wymaga na nowo wprowadzenia. Więc żeby nie tracić tego takiego wysokiego zaangażowania, zdarza się właśnie, że ta lekcja trwa chwilę dłużej. Zazwyczaj wymaga to wprowadzenia przez nauczyciela w rytm tego, co będzie się działo. Natomiast można uzyskać też dużą aktywność dzieci, zadając im pytania, zapraszając ich też do tego, żeby samodzielnie wyszukiwały informacji i dzieliły się wiedzą z kolegami i koleżankami. Ja podczas nauczania zdalnego stosuję taką fajną metodę, że kiedy omawiam jakiś temat, dzieci wiedzą, jak długo będziemy rozmawiać, na przykład o życiu pszczół, i zapraszam uczniów do tego, żeby przygotowali się i poprowadzili lekcje dla kolegów. I naprawdę dzieci w pierwszej klasie są w stanie już to zrobić, przedstawić rzetelnie informacje kolegom i koleżankom, a dzieci od dzieci uczą się jeszcze bardziej i bardziej to zapada w pamięć niż treści, które przekazuje nauczyciel.
Po jakie metody trzeba sięgać, żeby zadbać właśnie o skupienie dzieci, żeby były w stanie skoncentrować się na przekazie z drugiej strony ekranu?
Ja korzystam akurat z aplikacji Teams i jeszcze sama dokładnie nie zgłębiłam wszystkich możliwości, ale staram się szukać takich metod aktywizacyjnych. Na przykład w tym Teamsie jest coś takiego jak podniesiona rączka i ja nie stosuję tego tylko do zgłaszania się dzieci, tylko jest to nasz znak, sygnał, na przykład kiedy pytam dzieci, czy ukończyły już zadanie. Wtedy szybciutko zapalają się rączki. Dla dzieci to też jest taki moment ożywienia, że mogą tą rączkę włączyć. Później ją opuszczają. Do takich metod aktywizacyjnych też na przykład należy napisanie na czacie jakiejś emotki, która daje też informację zwrotną, czy czuje się okej z zadaniem, czy nie okej, czy potrzebuje coś jeszcze poćwiczyć, powtórzyć. Też czasami są zadania, które na przykład wymagają ułożenia wyrazów przez dzieci, stworzenia ich samodzielnie z różnych rozsypanych sylab. I taką metodą aktywizacyjną jest informacja zwrotna właśnie na czacie. Dziecko samodzielnie pisze cyfrę, ile wyrazów udało się osiągnąć. No oprócz tego są momenty, w których, tak jak wspomniałam wcześniej, dzieci prezentują samodzielnie coś, co przygotowywały, albo wspólnie sprawdzamy zadanie. Czyli jeżeli jedno dziecko podaje odpowiedź w zadaniu, to kolejne dziecko jest wybrane do tego, żeby to sprawdzić. I dzieci same siebie sprawdzają, sami siebie słyszymy, czy idziemy w dobrym kierunku i czy wszyscy mamy prawidłowe odpowiedzi w tym zadaniu. Na koniec po prostu to podsumowuję, ale bardzo duży nacisk właśnie stawiam na to, żeby dzieci pracowały samodzielnie i żeby dochodziły do swoich wniosków same.
Czy ta samodzielna praca jest możliwa, biorąc pod uwagę sprzęt, którym dysponują dzieci w swoich domach, czy platformę, z której korzystacie aktualnie jako nauczyciele?
Jak najbardziej jest możliwa ta samodzielna praca. Oczywiście początki wymagały wsparcia rodzica, bo na początku zdarzało się, że ktoś po prostu gdzieś coś źle włączył albo przerwał połączenie z internetem, więc to są takie sytuacje, w których potrzebne było wsparcie osoby dorosłej. Jeżeli jednak mamy taki dzień, gdzie po prostu nie ma żadnych trudności, nikogo też nie kusiło, żeby gdzieś tam poklikać sobie w nieznanych obszarach, to naprawdę działa to wszystko bardzo sprawnie. Nie ma straty jakości dźwięku czy wizualnych tutaj defektów. Bardzo dobrze się widzimy, słyszymy i możemy po prostu pracować bez żadnych przeszkód.
Jak dzieci zareagowały na informację, że ta praca zdalna potrwa dłużej, a nie tylko do końca listopada?
Długo musiałam układać komunikat tak, żeby nastawić dzieci pozytywnie do tego, że jeszcze się nie spotkamy, ale możemy dalej kontynuować przygodę przy komputerze. Część dzieci po prostu krzyczało, że bardzo tęskni i że chce już wracać do szkoły i że wcale aż tak bardzo nie lubi tego komputera. Były dzieci, które po prostu mówiły, że no dobra, no możemy pracować przy tym komputerze dalej, ale my już chcemy panią przytulić. W tej całej sytuacji, która nie do końca jest fajna, można też znaleźć właśnie bardzo dużo pozytywów, że dzieci tęsknią, że jednak szkoła jest dla nich dobrym, bezpiecznym miejscem, bo za nim tęsknią. I że też, gdy dzisiaj obserwowałam dzieci w trakcie lekcji, kiedy na przykład opowiadały mi coś, czego się nauczyliśmy w tamtym tygodniu, mogłam realnie doświadczyć tego, że naprawdę się uczymy, że ten proces nauczania zachodzi.
Na pewno też potrzeba dużo takiej pracy własnej. To są pierwszaki, które muszą ćwiczyć rękę, które muszą się nauczyć pisać litery. Czy to bez takiego wsparcia ciągłego rodzica jest możliwe, czy rodzic musi być jednak mocno zaangażowany również?
Tutaj właśnie bardzo duży szacunek i chylę czoła dla rodziców, bo na etapie klasy pierwszej ten ciężar spoczywa na rodziców. Jednak, żeby dziecko dobrze, prawidłowo pisało, wymaga wprawnego oka osoby dorosłej, która będzie kontrolowała, czy te litery są okrągłe, czy są napisane we właściwych kierunkach, z odpowiednim naciskiem, czy ułożenie dłoni jest prawidłowe, czy sposób siedzenia dziecka jest prawidłowy, czy stopy dotykają podłogi, czy gdzieś tam dziecko nie podwija tej stopy. Niestety nauczyciel siedzący po drugiej stronie komputera w tym momencie właśnie traci. To jest ta największa różnica pomiędzy rzeczywistym nauczaniem w szkole, w byciu tu i teraz z tą drugą osobą, a w nauczaniu zdalnym. Ja tego nie widzę w dużej mierze, czy dziecko ma prawidłowy siad, czy prawidłowy jest uchwyt. Pamiętam mniej więcej etap września i października, gdy jeszcze zajęcia realizowałam stacjonarnie, które dziecko przejawiało jakieś trudności i staram się na to reagować, jednakże jest to naprawdę wysiłek rodziców w tym momencie. To bycie z dzieckiem w trakcie nauki literek i ten ciężar tej poprawności w pisaniu spoczywa na rodzicu. Jako nauczyciel na nauczaniu zdalnym po prostu dostaję od rodziców raporty z wypełnionymi kartami zawierającymi litery i na tej podstawie mogę ewentualnie dać drobne wskazówki, co wymaga dopracować. Natomiast całością na co dzień zajmują się rodzice.
Czy nauczyciel widzi dzieci w czasie lekcji?
Jeżeli chodzi o oglądanie siebie w trakcie lekcji, to na początku też miałam takie optymistyczne spojrzenie i nastawienie, że będziemy siebie widzieć, tak jak w klasie i będziemy tak pracować. Jednak okazuje się, że bardzo często część dzieci to krępuje, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby te lekcje prowadzić w takim poszanowaniu kogoś też prywatności. Nie każdy lubi siebie oglądać na kamerze. A druga rzecz jest taka, że dzieci bardzo są sobą zainteresowane i w trakcie lekcji zamiast skupiać się na treściach, które są, to jest tak silny bodziec dla tak małych dzieci. To, że na kamerze coś tam się dzieje, zaczynają sobie zaglądać do pokoi. Programy też dają możliwości tworzenia tła, więc dzieci były bardzo na tym skupione. Więc w celu ograniczenia tych dodatkowych bodźców zdecydowaliśmy się na pracę na wyłączonych kamerach i mikrofonach. Jest przekazana zasada taka, że mikrofon i kamerę uruchamiam wtedy, kiedy jest moja kolejna odpowiedź, kiedy chcę przekazać coś ważnego i kiedy udzielono po prostu mi głosu. Mamy też taki luźny czas, kiedy robimy przerwę przeznaczoną na to, żeby ze sobą po prostu pobyć. To są wyjątkowe przerwy, one nie są za każdym razem w taki sposób robione, bo raczej przerwa jest od tego, żeby po prostu odłączyć się od tej elektroniki. Natomiast są takie przerwy co jakieś czasy robione, kiedy dzieci włączają kamery, włączają mikrofony i po prostu rozmawiamy sobie tak, jakbyśmy byli ze sobą w klasie na przerwie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dziś, przypomnijmy, sprawdzamy, jak wygląda zdalne nauczanie w regionie. Dzieci nie wrócą do szkolnych ławek co najmniej do końca roku, a przesunięte na początek stycznia ferie powodują, że najwcześniejszym realnym terminem powrotu do szkół jest 18 stycznia. Magdalena Borkowska w tym roku szkolnym pracuje jako nauczycielka wspomagająca w klasie trzeciej w szkole podstawowej numer 3 w Nowej Soli. Dodatkowo sama jest mamą dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Jak mówi, doświadczenia wiosenne pozwoliły udoskonalić system pracy.
Jeszcze w zeszłym roku byłam wychowawcą klasy trzeciej, kiedy dopadł nas ten tak zwany lockdown. To, w jakiej sytuacji wtedy się znaleźliśmy, dało nam nauczycielom, bo teraz mówię z perspektywy nauczyciela, taką podstawę do tego, co robimy teraz. Na początku duże zamieszanie i chaos, tak naprawdę nikt się nie spodziewał, nikt nie wiedział, jak to ma wyglądać. Natomiast ja widzę z perspektywy mojej i moich koleżanek z pracy, jak to wygląda, więc jakby my jesteśmy świetnie do tego przygotowani. Myślę, że te lekcje przebiegają bardzo fajnie. Nauczyciele się łączą z tymi dziećmi, widzą się z tymi dziećmi, na bieżąco rozwiązują problemy. I myślę, że to w jakiś tam sposób funkcjonuje. Oczywiście nie zastąpi to nigdy normalnej edukacji, szaleństw na przerwach, biegania i dzielenia się wspólnymi kanapkami. Natomiast jest to jakby jakaś namiastka i dzięki, że w ogóle jest cokolwiek. Że jednak nauczyciele wyszli też poza tą strefę swojego komfortu, bo wiem, jak było w moim przypadku, ta strefa komfortu, kiedy musisz usiąść przed kamerą i prowadzić te lekcje, też mając świadomość, że z tyłu siedzi rodzic bardzo często, który słucha tych lekcji. Natomiast jednak dobro tych dzieci było dla nas najważniejsze i dalej jest. Dlatego tak to robiliśmy. I tak to wygląda z perspektywy nauczyciela. Ja teraz w tym roku, tak jak już wspominałam, pracuję na wspomaganiu, więc to jest troszeczkę inaczej. Tu koleżanka prowadzi głównie lekcje. Ja się z nią od czasu do czasu łączę na te lekcje. i łączę się także indywidualnie z uczniami, którzy jakby potrzebują mojego wspomagania podczas wykonywania dodatkowych jakichś tam zajęć, odrabiania lekcji, które są im zadawane, chociaż jest tego naprawdę niewiele. Więc tak to wygląda z perspektywy nauczyciela.
No właśnie, a jakie tematy właśnie z perspektywy nauczyciela były do przepracowania w głowie? Tutaj usłyszałam o takiej tremie przed rodzicami. Co jeszcze trzeba było zrobić, no żeby otworzyć się na tą nową formę edukacji?
Głównie przede wszystkim opanować też te całe tematy techniczne, bo nas tego nikt nie uczy. Ja byłam w tej dobrej sytuacji, że ja oprócz tego, że jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, mam też także fakultet informatyki, więc jakby pewne rzeczy były dla mnie łatwiejsze niż dla innych, ale wisieliśmy, brzydko mówiąc, ze wszystkimi nauczycielami non-stop na telefonach, żeby sobie pomóc. Ktoś odnalazł Meeta, ktoś dowiedział się, jak to działa, gdzieś tam ktoś na tym pracował i tak po prostu powolutku do tego dochodziliśmy. Więc jakby ta strefa komfortu, kiedy musisz usiąść przed kamerą, kiedy wiesz, że ktoś cię tam słucha, bo zupełnie inaczej prowadzi się lekcje, kiedy jesteś ty i 20 twoich uczniów, a trochę inaczej prowadzi się lekcje, kiedy też masz świadomość, że z tyłu siedzi rodzic. Czasem zdarza mu się podpowiadać dziecku w czasie lekcji, tak? No bo jakby chciałby, żeby dziecko dobrze wypadło. Natomiast no myślę, że to takie główne te bariery, te sprawy techniczne, ogarnięcie tego, no w domu też mam dwie córki jeszcze w tamtym czasie obie w edukacji wczesnoszkolnej, więc jakby te trzy internety w domu, które muszą hulać, trzy laptopy, no w tej chwili jest tak, że już możemy pracować ze szkoły, więc jeśli ktoś nie ma w domu warunków lub ma lepsze warunki techniczne w szkole, to po prostu pracuje ze szkoły, ze swojej klasy. Natomiast no wtedy to było trochę inaczej niż teraz.
Żeby wyjść jednak do szkoły, to trzeba zostawić te dzieci, często właśnie 1-3 we własnym domu. Jak to pogodzić? Jak nauczyciel, który ma właśnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jest w stanie znaleźć dobre rozwiązanie i dla siebie, i dla swoich dzieci?
Tutaj jest duże wspomaganie mojego męża. No i jakby to, że on może sobie pozwolić na to, żeby z tymi dziećmi w domu być i dzięki temu ja mam komfort swojej pracy, ja miałam komfort mojej pracy. Poza tym, no jak to było po poprzednim lockdownie, to wyglądało to tak, że najczęściej ja prowadziłam swoje lekcje, ponieważ moje córki miały trochę później lekcje online. Zazwyczaj zaczynały koło godziny 10:00. Więc ja po prostu ze swoimi uczniami najczęściej uczyłam się od 8:00 rano, żeby wszystko od razu zrobić, żeby przerobić najważniejsze treści. I dopiero potem łączyły się moje córki, żebym w razie czego też mogła je tam wspomóc, jeśli chodzi o te sprawy takie techniczne. Natomiast no w tej chwili, no dzięki temu, że jest też w domu mąż aktualnie, po prostu może sobie pozwolić na to, żeby one mogły spokojnie pracować i ja też.
Jaka jest dokładnie rola nauczyciela wspomagającego? Czy to są właśnie takie łączenia indywidualne w pewien sposób, takie zajęcia wyrównawcze, nadrabianie?
To nie są zajęcia wyrównawcze, to jest po prostu wspomaganie do tego, co zostało przerobione na obecnej lekcji. Ja też się łączę na tych lekcjach, sprawdzam, co tam się dzieje, znaczy sprawdzam, to brzydkie słowo, uczestniczę w tym, co się dzieje na lekcji i jakby jeśli zauważam, że uczeń, który wymaga wspomagania, jeszcze potrzebuje mojego wsparcia, wtedy łączę się z nim już w takim indywidualnym łączu i wyjaśniam pewne rzeczy na spokojniej, może trochę dokładniej, na spokojnie, no mniej więcej to w ten sposób. Wiesz, tego nie da się w żaden sposób porównać do pracy na lekcji, kiedy jesteśmy z dziećmi, kiedy pokazujemy palcem, kiedy no jakby to jest zupełnie co innego, ale no jakby nie mamy możliwości teraz, żeby to wyglądało inaczej.
Czy w tej formie zdalnej faktycznie udaje się zaktywizować do pracy wszystkie dzieci? Czy cała klasa pracuje?
To też zależy od wielkości klasy. Ja miałam to szczęście, że my mamy w naszej placówce dosyć małe klasy, nie są liczne. I jakby i wtedy nauczyciel jest to w stanie zrobić. Ciężko mi jest powiedzieć, jakby się pracowało z dużą grupą, ale no jest to tak jak w klasie. W klasie też nigdy nie jest tak, że choćbyś nie wiem jak stanęła na głowie, jakim była wybitnym pedagogiem, nie zaktywizujesz wszystkich uczniów, bo jednemu temat będzie nie pasował, drugiemu pogoda dzisiaj nie odpowiada, trzeci wczoraj dostał nowego kota i nie jest w stanie się skupić, więc jakby to są takie sprawy życiowe i do tego tak trzeba podchodzić, że no nie możemy też się frustrować, że bo dzisiaj Krzysiu się nie był aktywny i się nie odzywał. Być może temat mu nie podpasował, być może jutro będzie coś i spowoduje to aktywność Krzysia. Ja nie neguję nauczycieli, którzy się nie łączą z uczniami, bo tak jak mówię, nie każdy taką formę nauczania zdalnego jest w stanie jakby przejść, tak? Bo no, nikt nas tego nie uczył. No, skończyłam 5-letnie studia magisterskie i nikt mnie wtedy nie uczył, jak to ma wyglądać, tak? Natomiast to jest, widzę, jak to dużo jest, bo ja też jakby to się zaczęło od moich córek. bo to ich nauczycielka pierwsza w zeszłym roku już zaraz, w marcu zamknęli i ona zaraz chyba po tygodniu już było, że ona ma taki link i ona tu się będzie łączyć. I ja to podpatrzyłam sobie, myślę, kurczę, jakie to jest fajne. Te dzieci mogą się zobaczyć, mogą ze sobą porozmawiać, że to jest naprawdę coś dobrego. I jakby no, trzeba korzystać z tej dobroci, którą się gdzieś tam u kogoś podpatrzy i przekładać na siebie. I mówię, nagrywanie lekcji jest też fajne, no bo nie każdy ma możliwość uczestnictwa. Tak jak mówię, te bariery techniczne. Niektórzy sobie z tego sprawy nie zdają. Trójka dzieci w domu i teraz tak, no nie każdego stać na to, żeby były 3 laptopy, 3 osobne internety, 3 pokoje, to już w ogóle. Jakby no trzeba mieć to wszystko na uwadze, więc trzeba dostosować też tą formę prowadzenia tych lekcji do tego, jaką się ma klasę. Ja miałam to szczęście, jak mówię, że miałam tych dzieci niewiele, wszystkie miały możliwość, miały świetnych rodziców, którzy jakby bardzo mnie wspierali w tym, co robiłam i też wspierali swoje dzieci, mimo tego, że te dzieci też często musiały być same w domu, to i tak uczestniczyły w lekcjach ze mną. To było bardzo fajne, naprawdę.
Sprawdzamy też, jak w czasie epidemii i nauczania zdalnego wygląda szkolne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, jak można pomagać uczniom na odległość. Moją kolejną rozmówczynią jest Anna Walczak, pedagog w Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Proszę powiedzieć, jak w tej chwili w tej formie zdalnej, czyli jedynej, jaka jest możliwa w danym momencie, wygląda Pani wsparcie dla uczniów, jakich klas dotyczy, no i jakich obszarów szczególnie?
W zdalnym nauczaniu pojawiły się nowe możliwości, takie wychowawcze i wspierające właśnie dzieci, młodzież, a także nauczycieli. Ja korzystam z platformy Google Classroom Meet, co ułatwia mi spotkanie z dziećmi i młodzieżą. W takiej formie spotykam się jak trochę na korytarzu szkolnym. Próbujemy przenieść ten korytarz szkolny do przestrzeni wirtualnej i to są tak zwane przerwy, gdzie ja spotykam się właśnie z dziećmi, tak jak podczas przerw one przychodziły do mnie do pokoju, tak tutaj w tej przestrzeni wirtualnej na micie spotykamy się, rozmawiamy na dowolne tematy, czasami pojawiają się jakieś trudności i ktoś zgłasza, na przykład pisząc na czacie, że chciałby porozmawiać, to wtedy po zakończeniu takiej przerwy spotykamy się, ja umawiam się na spotkanie takie indywidualne, czyli też wysyłam linka do ucznia i możemy omówić dany problem, który się pojawił, czy to w ogóle w zdalnym nauczaniu, czy jakiś taki rodzinny. Właśnie korzystając z tej formy, jaką jest Meet, udaje się to zrobić, dlatego że jest ta możliwość też pisania na czacie i czasami, kiedy połączenie na przykład nie jest dobre jakościowo, to możemy pisać do siebie na czacie, kiedy na przykład się nie słyszymy czy nie rozumiemy. Więc ja wspieram w ten sposób, że podczas tych przerw spotykam się, rozmawiamy na różne tematy, no i w tych właśnie takich zajęciach indywidualnych, a także mam zajęcia online z klasami. Tu razem z panią psycholog chcemy wchodzić do klas na różnych poziomach i chcemy z dziećmi prowadzić po prostu zajęcia. Jest to możliwe, wykorzystując też różnego rodzaju formy, jakie się pojawiły, chociażby taka tablica jak WordWall, gdzie można po prostu z wielu rzeczy czyli narzędzi skorzystać, prowadząc na przykład zajęcia o emocjach. Takie zajęcia właśnie ja też prowadzę na przykład z klasą czwartą, gdzie jest to fajna, konstruktywna praca. Powiedziałabym, że bardzo porównywalna do tej podczas lekcji. Również chcemy wspierać rodziców naszych tutaj podopiecznych, naszych uczniów i razem też z panią Kasią Piosik-Łobaczewską, psycholog szkolną, zorganizowałyśmy takie spotkania na Meet też dla rodziców naszych szkolnych dzieciaków. Już w tamtym tygodniu jesteśmy po serii takich spotkań, gdzie rodzice mogą opowiedzieć o tym, co jest dla nich trudnością w tym czasie i też na tematy takie rodzinne, wychowawcze. Po prostu często mówią o tym, że to jest taka fajna pomoc i fajny moment na spotkanie. Zobaczenie innego człowieka, tak, żeby trochę zapomnieć o tym, że jesteśmy zamknięci w domu, że potrzebujemy kontaktu z tym człowiekiem, z drugą osobą. Też takie spotkania będziemy właśnie miały w przestrzeni wirtualnej, czyli na Meet też wysyłamy linki do rodziców, odpowiadają nam, łączymy się i rozmawiamy na takie tematy rodzicielskie, wspieramy rodziców. Również działa kanał 3P, który założyłyśmy też z Kasią w pierwszej fali pandemii. To jest kanał na YouTubie 3P, czyli czyli psycholog, pedagog, pomoc. I to jest taki kanał, który miał służyć wtedy, szczególnie w tej pierwszej fali pandemii, do tego, żeby być w kontakcie z rodzicami, z uczniami, pomimo tej izolacji, żeby po prostu rozwijać relacje, wspierać uczniów, rodziców, żeby wiedzieli, że nie są sami. I tutaj na tym kanale są filmiki, które można sobie jeszcze odtworzyć, bo będziemy nagrywać coś nowego, ale to niebawem. Natomiast są tam takie działy jak emocje, gdzie można troszkę dla dzieci i młodzieży można zobaczyć propozycje zabaw właśnie na regulowanie emocji. Można również zajrzeć do takich środowych filmików, gdzie poruszamy tematy typowo rodzicielskie związane z wychowywaniem dzieci. Można również zajrzeć do takich filmików, które dostarczają też relaksu, pokazują jak odpoczywać. To są takie opowiadania relaksujące właśnie dla dzieci i młodzieży. Jeszcze chcę powiedzieć, że to, co się udało w pierwszej fali pandemii, to było takie zaktywizowanie też uczniów na różnym poziomie i to od pierwszaczków do klasy ósmej, do młodzieży. Włączyliśmy się w akcję Marzycielska Poczta. Pisaliśmy listy do dzieci, które tego bardzo potrzebowały, też właśnie spotykając się w przestrzeni wirtualnej właśnie na Micie. I teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia i tak myślałam o tym, co zrobić, żeby podzielić się troszeczkę dobrem i zaktywizować też młodzież, więc będziemy pisać listy do osób i do dzieci, które tego potrzebują i młodzi tu bardzo, bardzo chcą się w to zaangażować. Także takie działania.
A czy ten kanał na YouTubie, on jest ogólnodostępny i każdy, kto chciałby się zainspirować tak. albo zrelaksować, może tam trafić?
Tak, każdy może wpisać po prostu w przeglądarkę, tam jak będziemy na YouTubie, 3P, czyli trójeczkę, dużą literkę P, rozszerzyć troszeczkę to psycholog, pedagog, pomoc i wtedy wyskoczy ten kanał i naprawdę korzystajcie Państwo, zapraszamy, bogactwo różnych pomysłów. Wiem też, że specjaliści też pytali, czasami pytają właśnie o to, w jaki sposób wspierać, udzielać tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie właśnie izolacji i też gdzieś tam korzystali z różnych zabaw, które my tam proponowałyśmy dla dzieci na regulację emocji, ale też dużą popularnością cieszył się relaks i te środowe, rodzicielskie środy, gdzie rozmawiałyśmy na tematy właśnie wychowawcze.
A jakie trudności wypływały podczas chociażby tej serii ubiegłotygodniowych spotkań z rodzicami? Czy to są takie trudności dnia codziennego związane ze sprawami wychowawczymi, czy jednak ten element zamknięcia w domach też w jakiś sposób wyraźnie się przebija i ta sytuacja jest też w jakimś stopniu przytłaczająca dla rodzin?
No właśnie tutaj jakby wypłynął taki główny temat takiego troszeczkę bezruchu, to znaczy takiej sytuacji, kiedy znajdujemy się w takim stanie troszeczkę zamrożenia, czyli nie bardzo wiemy, jak mamy z tego stanu wyjść i korzystamy z dostępnych nam strategii, które czasami nie do końca nam służą. Tutaj rodzice mówili o tym, że młodzi ludzie, no ich dzieci, sama jestem mamą, to też tego doświadczam, widzę, mam tutaj dziecko w ósmej klasie, kiedy tych lekcji jest bardzo dużo i kiedy młody człowiek siedzi od rana do godzin popołudniowych przy komputerze, to już nie ma siły, żeby podjąć jakąś inną aktywność. I o tym rozmawialiśmy, że jednak tutaj po naszej stronie dorosłych jest ta odpowiedzialność i to zrobienie tego pierwszego kroku, czyli podejście i powiedzenia, wiesz co, chodź, idziemy na spacer.
Mimo, że już ciemno na dworze po tej 16.
Tak, właśnie, żeby zadbać tak o to, żeby zmienić tę aktywność, nie? Gdzie to nie jest łatwe, ale to taki główny jakby wypłynął właśnie problem braku takiej aktywności, takiej trochę bez siły, jeśli chodzi o młodych ludzi, że oni po prostu są cały czas w tej jednej aktywności i jakby nie starcza im już energii na to, żeby zrobić coś nowego. To ta sprawa i też rodzice dzielili się czasami trudnościami, które wypływają, kiedy jesteśmy wszyscy razem w domu, czyli pojawiają się konflikty między właśnie rodzeństwem na przykład, tak? Czy jakby dla nas też już jest za dużo tych przyjmowania, tych wszystkich emocji, trudności, które płyną od dzieci, no i które też się pojawiają w relacjach między nami. Czyli dużo o tych relacjach rozmawiałyśmy i właśnie o tej aktywizacji dzieci, żeby one zmieniały dla ich zdrowia psychicznego, dla dobrej kondycji, żeby jednak wprowadzić ruch, po prostu szukać takich sposobów na odreagowywanie napięć, które się pojawiają w tym czasie właśnie izolacji.
Wróćmy na chwilę jeszcze do wirtualnych przerw, bo bardzo zaciekawił mnie ten wątek. Czy one w jakiś sposób są też wpisane w rozkład dnia, w rozkład tygodnia? Czy pojawiają się wtedy, kiedy uczniowie dają taki sygnał, że mieliby potrzebę spotkania, a może wręcz odwrotnie, są przez panią inspirowane?
To znaczy, to był pomysł naszej pani dyrektor, myślę, że bardzo, bardzo fajny dla młodych ludzi i dla dzieci, dla młodzieży. Polega to na tym, że to ja bardziej to inspiruję. Ja wysyłam takiego linka do młodych ludzi. Na Classroom mam założoną grupę właśnie Przerwa i dla poszczególnej klasy ten klocuszek sobie jest. I ja wysyłam wcześniej, dzień wcześniej taką informację do nich na maila, że będzie przerwa następnego dnia na przykład albo za dwa dni o tej godzinie. I fajne jest to, że dzieci wchodzą, że łączą się, dzieci i młodzież łączą się po prostu ze mną i to jest taka bardzo dowolna forma, czyli tu nie ma żadnych ocen. Tutaj rozmawiamy o tym, co u nich słychać po prostu. I dzięki temu, że ta przerwa jest, traktują to po prostu jako taki trochę moment spotkania też ze sobą, bo to celem było to, żeby też, kiedy spotykają się ze sobą, żeby była taka przestrzeń swobodna, żeby oni mogli ze sobą pogadać, a co u ciebie słychać, bo czasami mają z tym trudność, żeby samemu zainspirować, czy samemu zaproponować takie rozmowy, więc tutaj i takie rzeczy się dzieją, że na przykład ja jestem z nimi, oni mnie widzą, ja widzę ich, no i na przykład ktoś ze sobą zaczyna rozmawiać, a słuchaj, a jak na przykład, co tam zrobiłeś ostatnio, albo pokaż swojego pieska, kotka i dzieci na przykład, czy młodzi ludzie pokazują po prostu zwierzaki, które mają w domu, opowiadają o różnych sytuacjach, a też ostatnio wyniknęła taka sytuacja, że chciały pogadać po prostu dziewczyny z jednej klasy na temat jakiś tam trudniejszy, czyli jak się ta przerwa już skończyła, no to wtedy mogłyśmy jeszcze wrócić do tematu, który je gdzieś tam nurtuje, który się pojawił, więc taka, powiedzmy trochę, nie powiem, że godzina wychowawcza, ale tak
celem... Tak mi się skojarzyło właśnie, słuchając pani, że to jest taka przestrzeń na to, czego nauczyciele chcą uniknąć na normalnych lekcjach po prostu po to, by trzymać dyscyplinę i realizować program, a tutaj ta przestrzeń się pojawia.
Tak, tak. I właśnie tak, taki był też cel. Tu pani dyrektor właśnie, bo to jest jej pomysł, myślę, że bardzo trafiony. I to tak zadziałało, że po prostu tu czują się swobodniej, tu mówię, nie są oceniani. Tu mówi ten, kto chce, przychodzi, ten, kto chce, wychodzi w tym momencie, kiedy chce. Więc ta przestrzeń jest. Nie, że oni po prostu w jakiś sposób poczuli się po prostu swobodnie i cieszy mnie to, że przychodzą na te przerwy, że po prostu chcą być.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie tego, jak to wygląda konkretnie w Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Pani Anna Walczak, pedagog szkolny, była moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na koniec programu głos dla rodziców. Pani Marzena jest mamą trzecioklasisty uczęszczającego do placówki niepublicznej.
Wydaje mi się, że doświadczenia i to, jakie kto ma doświadczenia z nauczaniem zdalnym, wynikają z tego, do jakiej szkoły chodzi dziecko. Bo z tego, co czytam właśnie w komentarzach, to wszystko zależy od szkoły. Jaka jest szkoła i jakie jest podejście nauczycieli i dyrekcji. Mój syn akurat chodzi do szkoły ogólnie, nazwijmy, niepublicznej i widzę, że jest też duża różnica pomiędzy nauczaniem zdalnym, tym jak ono było prowadzone wiosną, a jak jest teraz prowadzone. I wiosną faktycznie były takie te pierwsze dwa tygodnie takiego zawirowania, że właściwie nie było wiadomo, jak te lekcje będą prowadzone, czy to będzie 45 minut, czy 30 minut, czy wszystkie lekcje tak, jak jest plan lekcji i było trochę zamieszania, a teraz mam wrażenie, jesienią już jest wszystko naprawdę dopięte na ostatni guzik i chyba jestem ostatnią osobą, która może narzekać na te nauczanie zdalne, bo u nas naprawdę w szkole wygląda to fajnie, bo jest to w ten sposób zorganizowane, że dzieci mają lekcje tak jak plan lekcji, ale lekcja nie trwa 45 minut, tylko 30 minut. I syn łączy się przez Google Meet razem z innymi uczniami i z panią wychowawczynią, albo język angielski lub język niemiecki. WF też mają, religię też mają w ten sposób prowadzoną. Przerwy są troszkę dłuższe, bo są 10-15-minutowe. I jest jedna dłuższa taka przerwa godzinna, to jest tak zwana przerwa obiadowa, bo oni w trakcie lekcji, jak jest normalnie prowadzone lekcje, to mają godzinną przerwę obiadową i ta przerwa obiadowa została zachowana, ale to też pewnie z tego względu, że część dzieci chodzi do szkoły u nas akurat. W syna klasie jest 13 dzieci i z tych 13 uczniów 5 bodajże jest w szkole, ale to też jest w ten sposób rozwiązane, że dzieci są w klasie, jest jeden komputer włączony, laptop, na którym dzieci widzą nauczyciela, bo nauczyciele ze swoich domów prowadzą lekcje, a dzieci w klasie pilnuje tak zwana pani Świetlicowa, bo u nas też jest tak, że każda klasa, pierwsza, druga i trzecia, ma dodatkowego nauczyciela. I ten nauczyciel wychodzi z dziećmi na przerwę, ten nauczyciel pilnuje też dzieci podczas obiadu. No i teraz właśnie ten nauczyciel jest z dziećmi w klasie i pomaga dzieciom w lekcjach. Ja nie narzekam, według mnie to jest dobrze prowadzone, brakuje jednak tego kontaktu takiego bezpośredniego. To jest według mnie największy minus nauczania zdalnego, a tak to nie mam na co narzekać póki co.
A jak wygląda mobilizowanie do pracy właśnie takiego kilkulatka? Czy on potrzebuje wsparcia rodziców? Czy jesteś dostępna dla niego w trakcie lekcji? Czy jest w stanie sam skupić się na przekazie nauczyciela prowadzącego zajęcia i zaangażować się w pracę w podobny sposób, jak gdyby uczestniczył w lekcji na żywo?
Inaczej to wyglądało wiosną, inaczej to wygląda teraz, bo wiosną syn był w drugiej klasie, teraz jest już w trzeciej klasie, więc on ma już ponad 9 lat i jest już w stanie faktycznie sam skupić się na lekcjach, nie potrzebuje jakby mojej bezpośredniej cały czas obecności przy nim, chociaż faktycznie ja przez te pierwsze dni starałam się uczestniczyć w tych zajęciach, żeby też zobaczyć, jak to funkcjonuje, czy on się właśnie gdzieś nie rozprasza, coś innego sobie nie włącza w laptopie, a teraz też czasami zaglądam, czasami podsłuchuję pod drzwiami, co akurat robi, czy czasami nie odszedł od komputera, ale radzi sobie świetnie i uważam, że tak go trochę też zahartowała ta cała sytuacja, że on wie, że po prostu w ten sposób są lekcje prowadzone i uczestniczy w tych lekcjach, czyli nie rozprasza się, nic innego nie próbuje robić, ale wie też, że ja jestem dostępna cały czas, mam to szczęście w nieszczęściu, że jestem na urlopie wychowawczym cały czas, więc jestem cały czas w domu. Jeżeli czegoś potrzebuje, na przykład jakąś coś wydrukować, jakąś kartkę, czy nie może znaleźć jakiegoś zeszytu, no to ja oczywiście wtedy mogę przyjść i mu pomóc. Choć wiem, że u nas w klasie są takie sytuacje, że dzieci na przykład bywają dni, kiedy są same w domu, ale wtedy też rodzic jest na przykład pod messengerem czy pod telefonem cały czas, więc to wydaje mi się są indywidualne jakby sytuacje w każdym domu.
A jak udaje wam się zapewnić taką podstawową chociażby dawkę ruchu, tak przecież niezbędnego tym najmłodszym dzieciom?
No właśnie, staramy się bardzo teraz tego pilnować, bo to teraz całkowicie na nas spadło zapewnienie całkowicie ruchu dziecku. I to wygląda w ten sposób, że pomimo tego, że on ma dwa razy w tygodniu WF, który też jest prowadzony online, to codziennie staramy się wychodzić właśnie w tą przerwę obiadową, jak jest ta przerwa, ona jest mniej więcej między godziną 12 a 13, więc wtedy wychodzimy na dwór i później jak kończą się lekcje, syn zje obiad, to po południu wychodzimy jeszcze raz, w zależności od tego, jaka jest pogoda. Więc tak faktycznie to zdecydowanie staramy się mocno teraz pilnować, żeby się tak nie zasiedzieć w domu, żeby to nie było tak, że on cały dzień praktycznie przed tym komputerem jest, bo jak się skończą lekcje, to później jeszcze chce się spotkać z kolegami na micie, bo też się spotykają, rozmawiają ze sobą, na jakieś gry tam wchodzą, żeby właśnie nie było tak, że cały dzień toczy się przy komputerze. No tak zdecydowanie nie może być i tego staramy się pilnować, żeby tak nie było.
No i to jest ta dobra sytuacja, o której mówisz, że masz możliwość przebywania w domu, jak wiemy, dzieci do godziny 16 samodzielnie, bez opieki osoby dorosłej nie mogą wychodzić, więc super, że w waszym przypadku jest to możliwe, że się udaje i że dopełnia to tutaj akurat takiego pozytywnego przekazu, pozytywnej strony, jak może wyglądać nauka zdalna i jak dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu rodziców można iść w tym kierunku, że nie narzekać, ale czerpać w tej sytuacji tyle, na ile jesteśmy w stanie wyciągnąć właśnie te dobre strony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie również.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No niestety więcej głosów w dzisiejszym programie już nie zmieścimy,
A analizując te, które pojawiły się w audycji do tej pory, chyba nie sposób jednoznacznie powiedzieć, jak przebiega zdalne nauczanie najmłodszych uczniów, no i czy udało się przezwyciężyć te największe wyzwania. Na pewno jest sporo lepiej niż wiosną, ale bez wątpienia, by ten proces miał szansę prawidłowo się toczyć właśnie z tymi najmłodszymi, konieczne jest duże zaangażowanie rodziców. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.